Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszę do wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. A wraz z pozdrowieniem jednocześnie przekazuję zaproszenie do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych na naszych antenach, bo jesteśmy i na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Czas naszego spotkania, kolejny z tematów, które podejmujemy dziś. Ten temat brzmi w następujący sposób. Rola i zadania samorządu terytorialnego. To właśnie tą tematyką dziś będziemy się parać podczas naszego spotkania. Ale nie sami. Naszymi gośćmi są. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i przywitać pani Katarzyna Madej-Janowska. Bardzo serdecznie witam panią.
Witam, przywitam.
Pani jest prezesem Stowarzyszenia Aktywny Beskid.
Wszystko się zgadza.
A cóż to za stowarzyszenie?
Jest to stowarzyszenie działające na rzecz promocji Beskidu Niskiego i Bieszczadów, ale również na rzecz budowy infrastruktury rowerowej. Na rzecz takich tras jak rower Strada Solina-Zakopane, które miałaby łączyć Podkarpacie z Małopolską, ale również Welowisłok, które idzie, jak nazwa mówi, wzdłuż rzeki Wisłok z Rzeszowa aż po Beskid Niski.
Zatem mamy pewnego rodzaju już światło i perspektywę, cóż za stowarzyszenie nasz gość reprezentuje. Wraz z nami są również radni sejmiku województwa podkarpackiego. To pan doktor inżynier Karol Orzuk.
Szczęść Boże Ojcze. Witam wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy.
Witamy serdecznie. Oraz pan doktor Jacek Magdoń.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Radnym sejmiku trudno być?
Tak, to jest jednak duży obowiązek i oczekiwania są duże. Są oczekiwania obywateli, mieszkańców naszego województwa, że powstanie chodnik przy drodze wojewódzkiej, że ta droga wojewódzka będzie przejezdna, odśnieżona, a z drugiej strony są też oczekiwania choćby samorządowców innych szczebli, że będą dotacje, które przydziela Urząd Marszałkowski, że będą pieniążki na wiele inwestycji, na które nas normalnie nie stać z własnego budżetu.
Tak, a zdaniem pana inżyniera?
Są także oczekiwania w zakresie służby zdrowia. Ludzie oczekują, mieszkańcy naszego województwa, aby szpitale stale poszerzały swoją ofertę, aby oddziały szpitalne były dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt, aby byli leczeni przez dobrze wykształconych lekarzy i przede wszystkim, aby kolejki do lekarzy były krótkie.
O proszę, takie to rzeczywistości związane z sejmikiem województwa, nie tylko podkarpackiego, ale i poszczególnych województw, ale i w tej rzeczywistości samorządu terytorialnego, no niezwykle czymś ważnym jest gospodarka komunalna. Dlatego też cieszę się, że jest wraz z nami pan dr Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Bardzo serdecznie pana witamy.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże widzowie, radiosłuchacze.
No ale właśnie, jaką rolę odgrywa ta gospodarka komunalna w samorządzie terytorialnym?
Na co dzień pewnie mieszkańcy danej gminy, miasta nie zdają sobie sprawy, jak ta rola jest duża, bo tak naprawdę świadczymy usługi te, które mówią o tych podstawowych potrzebach. Dostarczamy wodę, dostarczamy ciepło, poprzez naszą pracę dojeżdżają autobusy, tak więc są to takie najważniejsze elementy pracy miasta służące mieszkańcom.
Piękna jest nasza Polska cała, a zwłaszcza właśnie jadąc w różne zakątki naszej ojczyzny, czy na południe, czy na północ, czy na wschód, czy na zachód, czy Polska centralna, zawsze można coś pięknego zobaczyć, odkryć. I tak tutaj spoglądając w kierunku pani Katarzyny, jakie korzyści przynosi aktywność turystyczna dla tej ludności lokalnej?
Mniejsze kolejki w szpitalach przede wszystkim, dlatego że jeżeli dbamy o zdrowie, w sensie korzystamy z turystyki, chodzimy, uprawiamy jakiś sport, to dbamy równocześnie o nasze zdrowie. Więc wtedy z automatu też rozwiązujemy ten problem kolejek w szpitalach. Ale tutaj, tak jak taki pan, którego ostatnio spotkałam w Bieszczadach, przynosi również takie korzyści, że możemy na tym zarabiać, możemy mieszkać w tych Bieszczadach czy w Beskidzie Niskim, gdzie głównie stawiamy na turystykę, bo głównie z tego się mieszkańcy utrzymują i nie tylko osoby, które zarabiają na turystyce, tam mieszkają, ale również jeżeli rozwija się turystyka, to też potrzebujemy budowlańców, elektryków, transportu, więc to wszystko dzięki turystyce się rozwija.
A jakie są najpopularniejsze szlaki turystyczne w tym regionie, które Pani reprezentuje?
Szlaki turystyczne. Tutaj Beskid Niski, my zapoczątkowaliśmy takie, ogólnie petetkowskie szlaki są bardzo popularne, jest ich naprawdę wiele. Bardzo popularny jest szlak na Tarnicę, co roku widać jakie są tam kolejki. A jeżeli chodzi o Beskid Niski, to my propagujemy taki szlak Łemkowskich Dzwonków. Co roku organizujemy ten rajd, w tym roku również będzie w czerwcu, 22 czerwca na Sobótki. I prowadzi on z Rymanowa, z Roju do Jaślisk.
I taki oto szlak.
Zapraszamy.
Turystyczny. Tak.
A jednym z zadań samorządu województwa jest również promocja naszego województwa, między innymi szlaków w Bieszczadach.
I dziękujemy, że o tym też Państwo wspominacie, mówicie i jesteście też ambasadorami tego regionu Polski, również poprzez wasz udział w dzisiejszym programie rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja i też jesteście takimi właśnie wizytówkami tegoż regionu. Jakże pięknego, jakże urokliwego regionu naszej ojczyzny. O tym dzisiaj wspominamy, o tym mówimy, ale też mówimy o pewnego rodzaju organizacji tej struktury, prawda, którą Państwo reprezentujecie. Na jakiej zasadzie samorząd w Polsce jest zorganizowany terytorialnie? Tutaj spoglądam w kierunku pana doktora inżyniera Karola Orzuga.
Należy zacząć od historii, od roku 1990, kiedy powstały samorządy gminne. Wtedy dokonała się niesamowita, nieprawdopodobna przemiana rzeczywistości, w której żyjemy. Po utworzeniu samorządów gminnych powstały tysiące nowych dróg, szkół, ośrodków zdrowia. Ludzie zaczęli brać sprawy w swoje ręce, zaczęli się organizować w różnego rodzaju komitety. Zauważyli, że współdziałanie, współpraca ma sens i współpraca prowadzi do osiągania efektów, których oczekują jako społeczność zamieszkująca dany teren. I najmniejszym samorządem jest samorząd gminny. Później w roku 99 powstały samorządy powiatowe oraz samorządy wojewódzkie. Warto wiedzieć o tym i pamiętać, że nie ma zależności i podległości pomiędzy tymi samorządami. To są po prostu różnego rodzaju samorządy, które wykonują różnego rodzaju zadania. My jako samorząd województwa zajmujemy się na przykład drogami wojewódzkimi, zajmujemy się szpitalami wojewódzkimi, zajmujemy się promocją naszego województwa nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Tych zadań jest naprawdę sporo.
A jakie organy stanowiące wykonawcze tworzą strukturę samorządu terytorialnego? Tutaj kieruję to pytanie do kolejnego z radnych sejmiku województwa podkarpackiego.
Oczywiście no, samorząd wojewódzki ma sejmik, czyli ten nasz regionalny parlament, który oczywiście przyjmuje uchwały, no i ma zarząd, który jest odpowiedzialny za realizację tego, co uchwalimy. Oczywiście są też, jest Urząd Marszałkowski, są jednostki podległe. To wszystko oczywiście daje efekt w postaci tej pracy na poziomie lokalnym i regionalnym, ale też ma swoje odzwierciedlenie w Unii Europejskiej, dlatego że polityka regionalna jest istotna również w tej decyzyjności, która jest w Brukseli i nasz marszałek województwa podkarpackiego, Władysław Ortyl, bardzo często bywa w Brukseli i tam w Komitecie Regionów jest szefem tej grupy konserwatywnej i tam zapadają bardzo ważne decyzje dotyczące między innymi tej części finansów, przepisów unijnych, które są kierowane bezpośrednio do samorządów wojewódzkich i dystrybuowane czy wśród przedsiębiorców, czy też wśród innych samorządów.
Czyli tak wsłuchując się w to, co mówią panowie radni sejmiku województwa podkarpackiego, to widzimy, że ten samorząd terytorialny to rzeczywistość niezwykle uniwersalna, bo z jednej strony ma ona zasięg taki, no właśnie, uniwersalny, bardzo też i rozległy, ale jest to rzeczywistość niezwykle także bliska konkretnej osobie, konkretnemu społeczeństwu, które mieszka na danym terenie. I to jest niezwykle, myślę, że ważne. I teraz pytanie, w jaki sposób my, jako mieszkańcy danej miejscowości, miasteczka, mamy przełożenie właśnie na działanie, na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Bardzo proszę, pan prezes dr Krzysztof Jarosz.
No, tych możliwości oddziaływania na samorząd jest co najmniej kilka. Jedna z pojawi się całkiem niedługo w postaci wyborów samorządowych, kiedy wybieramy właśnie naszych przedstawicieli, czy to w Radzie Gminy, Radzie Miasta, Radzie Powiatu, czy w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Może wybierając burmistrza czy prezydenta miasta. Natomiast oczywiście to też nie jest tak, że mamy tą szansę tylko raz na 4 czy ostatnio raz na 5 lat wpływać na to, jak ta nasza mała ojczyzna wygląda. Myślę, że ten głos mieszkańców powinien być słyszalny i do tego też ja gorąco zachęcam, żeby brać czynny udział w tym życiu naszej gminy, naszej miejscowości, żeby rozmawiać z włodarzami, z radnymi i żeby z drugiej strony, żeby ci samorządowcy chcieli słuchać tego głosu mieszkańców i zgodnie z tymi prośbami, zaleceniami, sygnałami ze strony swoich mieszkańców, żeby właśnie wsłuchiwali się w ten głos i w tym kierunku szli.
Ja tutaj jeszcze dopowiem, że organizacje pozarządowe są bardzo ważne, dlatego że one właśnie pokazują i powinniśmy pokazywać, jak te małe dzieci rodzicom, co potrzebujemy, co chcemy. Tak samo było na przykład na przykładzie polityki rowerowej Podkarpacia, gdzie dla porównania Polska ma już prawie 10 lat taką politykę i rowerzyści zaczęli pisać petycje, zbierać podpisy, żeby pokazać, co potrzebujemy. I faktycznie od pół roku możemy się cieszyć taką polityką rowerową Podkarpacia, gdzie są wytyczone główne trasy rowerowe.
Ale też bardzo ważne jest to, aby wybierać radnych w wyborach, takich, którzy chcą zaangażować się w sprawy lokalne, którzy znają dany teren, wiedzą, jakie są potrzeby i będą później w sposób skuteczny zabiegać o realizację tych potrzeb, czy w samorządzie gminy, pełniąc funkcję radnego gminnego, powiatowego czy wojewódzkiego. Najważniejsza jest współpraca ludzi, którzy mają wspólne cele i wiedzą, jak te cele realizować.
To prawda i tutaj też wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć na to, żeby każda gałąź miała jakiegoś reprezentanta. Tak jak nawet dzisiaj jechaliśmy tutaj, to się śmiałam, że każdy z nas jest w jakiejś innej dziedzinie, inną dziedziną zafascynowany. Ja turystyką, więc patrzyłam bardziej właśnie rowerami. Jechałam do Torunia i patrzę, matko, tutaj ścieżka rowerowa, tutaj coś. Kolega historią, czy właśnie wojskiem, więc jak zobaczył jakichś wojskowych, to od razu już zaczął temat, a kolega właśnie geodezja, więc całą drogę coś tam właśnie zwracał na takie rzeczy uwagę.
Czyli punktem wyjścia jest miłość. Miłość do regionu, który się reprezentuje i chęć uczynienia dla niego jak najwięcej dla dobra również i osób, które na tym terenie mieszkają. Ale właśnie tutaj pojawiają się pewnego rodzaju takie zdania ze strony państwa, które mówią, że my odpowiadamy również na pewnego rodzaju zapotrzebowanie ze strony tych, którzy się do nas zgłaszają, prawda, czyli mieszkańców danego terenu, ale zwróćmy uwagę również i zasygnalizujmy, jakie są główne zadania samorządu terytorialnego w Polsce. Bardzo proszę, pan dr Jacek Magdoń.
Trzeba powiedzieć, że oczywiście konkretne ustawy dotyczące każdego szczebla samorządu to jasno porządkują. Tutaj choćby przykład samorządu wojewódzkiego pokazuje nam pewne cele, które my mamy realizować i one są bardzo szczytne. Trzeba powiedzieć, że to kultywowanie polskości, to budowanie świadomości narodowej, kulturowej, również pobudzanie przedsiębiorczości, my również musimy dbać o ten krajobraz kulturowy, historyczny, o infrastrukturę, kształtować go. I z tych celów, jakie mamy osiągnąć, wynika strategia województwa, no i oczywiście cała nasza działalność. I trzeba powiedzieć, że ta świadomość naszego społeczeństwa bardzo rośnie, jeśli chodzi o zadania samorządu. Myśmy też, tak powiem, niedawno obchodzili Dzień Sołtysa i przecież mamy też na samym dole w danej miejscowości sołtysa czy przewodniczącą, przewodniczącego osiedla i tam wykuwają się te kadry kolejnych szczebli samorządu, gdzie od tej takiej działalności na samym dole idziemy coraz wyżej. I zresztą my to odczuwamy, bo trzeba powiedzieć, że na najdalszej wsi ludzie wiedzą, czyja jest droga, czy to jest droga, która podlega wójtowi, czy podlega burmistrzowi, czy to jednak jest droga powiatowa, czy jest to droga wojewódzka, czy krajowa w końcu, bo tak się też może zdarzać. I w tym momencie jest walka o to, żeby była dobra komunikacja, żeby był dojazd do miejsca pracy. I trzeba powiedzieć, że myśmy w województwie podkarpackim przez lata osiągnęli bardzo dobry poziom infrastruktury, choćby drogowej, co pozwoliło na zatrzymanie procesu wyludniania się wsi. Podkarpacka, czy historycznie ta również małopolska wieś, nie wyludniła się i też przez to, że ludzie mogą dojechać do pracy nawet do dalszych miejscowości czy miast, to jest taki konkretny efekt działalności wieloletniej samorządu.
Spoglądając faktycznie na drogi, to one diametralnie różnią się od tych, które jeszcze kilkanaście lat temu mogliśmy obserwować, czy po nich podróżować. A jak zmienia się ten obraz usług komunalnych, chociażby na przykładzie ziemi sanowskiej?
Obraz zmienia się podobnie, jak zmieniają się samorządy. To znaczy kiedyś, to o czym ojciec wspominał, tą pierwszą potrzebą była droga, która była często dziurawa i albo w ogóle tej drogi nie było. Te potrzeby w większości są zaspokajane i teraz jakby oczekiwanie ze strony mieszkańców miasta, gminy jest takie, żeby właśnie te usługi komunalne chociażby były na coraz wyższym poziomie. To znaczy, żeby autobus dojeżdżał na czas, żeby to był w jakimś odpowiednim standardzie na przykład, żeby woda była dostarczana bez większych problemów, ciepło w grzejnikach w miarę tanie i dostępne, więc ten nacisk ze strony społeczeństwa i to dobrze, tak? To ja jakby też chciałbym to podkreślić, że to dobrze, że mamy coraz większe oczekiwania, to też pokazuje, że nie cofamy się, tylko idziemy do przodu.
Spoglądając na kolejny niezwykle ważny temat, to jest finansowanie. Z czego finansowane są właśnie te usługi komunalne?
No, finansują w pierwszej kolejności to samorządy, które ten transport organizują. Samorządy mają pieniądze w głównej mierze z naszych podatków, czyli tak naprawdę to my jako obywatele finansujemy usługi komunalne i chcemy, żeby one były dobrze zarządzane. Częściowo usługi komunalne są objęte tak zwanymi taryfami, czy jeżeli mówimy właśnie o wodzie czy o cieple, więc ten model, można powiedzieć, finansowy jest złożony, no ale to są wszystko pieniądze publiczne i tak mieszkańcy na to patrzą, że chcą, żeby ten pieniądz był wydatkowany racjonalnie i jak najlepiej.
Kolejne z zadań, które należy do samorządu terytorialnego, to również ochrona zdrowia. I tutaj ta rzeczywistość chociażby jest regulowana przez konstytucję, która gwarantuje każdemu z obywateli dostęp bezpłatny, prawda, do służby zdrowia. Jak tutaj, jakie są zadania, jaka jest rola w zakresie właśnie służby zdrowia na poziomie powiatu, na poziomie gminy?
Chciałbym, proszę ojca, zacząć od służby zdrowia na poziomie województwa, bo my jako samorząd województwa podkarpackiego w mieście Rzeszowie naszą placówką ochrony zdrowia jest szpital wojewódzki numer 2 i przykładamy szczególną wagę do tego, aby jakość świadczonych usług w tym szpitalu stale się poprawiała. Na kolejną kadencję mamy w planach wybudowanie Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej. Przeznaczymy na ten cel ponad 600 milionów złotych i stoi to w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców Podkarpacia. W zasadzie jesteśmy jedynym z ostatnich województw w Polsce, gdzie takiej placówki dedykowanej najmłodszym mieszkańcom Podkarpacia jeszcze nie ma, ale te nasze plany związane z ochroną zdrowia, chociażby w kontekście kontekście tego szpitala dziecięcego są bardzo ambitne. Także chcemy powołać Centrum Chorób Serca. Przeznaczymy na ten cel ponad 50 milionów złotych. Także my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego jesteśmy operatorem środków pochodzących z tak zwanego Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, gdzie różne placówki ochrony zdrowia, czy to poziomu powiatowego, ale także prywatne placówki mogą sięgać po środki chociażby na doposażenie, informatyzację, zakup nowych sprzętów diagnostycznych, czy oprogramowania. Tych możliwości jest naprawdę dużo i my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, aby jakość usług medycznych na terenie naszego województwa stale się poprawiała. Oczywiście leczenie to nie tylko nowoczesne, piękne budynki, nie tylko sprzęt, ale również kadra medyczna. Na Podkarpaciu, na Uniwersytecie Rzeszowskim uruchomiliśmy Wydział Medyczny. Są już pierwsi absolwenci tego wydziału. I jako Samorząd Województwa Podkarpackiego także stworzyliśmy system stypendialny dedykowany dla przyszłych lekarzy, którzy będą podejmować naukę na specjalizacjach szczególnie deficytowych. To jest bardzo ważne, aby zapewnić wysoce wyspecjalizowaną kadrę, chociażby do tego szpitala dziecięcego, który u nas w Rzeszowie powstanie. Także myślimy nie tylko o infrastrukturze, ale także o tym, aby miał nas kto leczyć i dbamy o to, aby ta kadra była naprawdę wysoce wyspecjalizowana.
A jak wygląda kondycja finansowa szpitali w województwie?
Szpitalnictwo, służba zdrowia jest to taki obszar, który wymaga dużego finansowania i ciągłego finansowania. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że wygląda całkiem dobrze. W ostatnich latach dokonaliśmy w wojewódzkich szpitalach restrukturyzacji, co wpłynęło pozytywnie na kondycję finansową naszych szpitali i myślę, że kierunek, w którym zmierzamy, jest właściwy.
Zwracając się do pana doktora Jacka Magdonia, jakie działania podejmuje Rada Sejmiku Podkarpackiego w celu poprawy dostępności do opieki zdrowotnej mieszkańców właśnie Podkarpacia?
Jednym z takich dużych problemów służby zdrowia, nie tylko w naszym województwie, jest starzenie się tej kadry medycznej, lekarzy, ale też i pielęgniarek. To, co wspomniał już kolega, choćby ten rozwój kierunku medycznego czy kierunków medycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim, on jest sukcesywnie wspomagany przez nas, między innymi przez przekazanie szpitala przy ulicy Chopina w Rzeszowie, który stał się szpitalem klinicznym, ale również trzeba powiedzieć, że mamy szkoły, którego jesteśmy organem prowadzącym, szkoły kształcące w tych specjalizacjach jakby około medycznych i tutaj taka bardzo zasłużona szkoła przy ulicy Warzywnej w Rzeszowie. To wszystko ma wspomóc szkolenie kadr i odmłodzenie tych kadr. Również ten system stypendialny, który zaprowadziliśmy, on jest dostępny dla studentów medycyny spoza województwa i ktoś, kto z tego stypendium skorzysta, no później zobowiązuje się, że będzie pracował w szpitalach na naszym terenie. Trzeba powiedzieć, że służba zdrowia jest to bardzo kosztowny obszar, czy to samorządu wojewódzkiego, czy choćby samorządów powiatowych prowadzących szpitale powiatowe i choćby restrukturyzacja zadłużenia, uzdrowienie finansów. Ona odbywa się cały czas. Jedne samorządy sobie z tym radzą lepiej, inne troszeczkę gorzej. Ja może nie będę wymieniał tutaj, żeby jakoś nie faworyzować jednych czy drugich, ale trzeba mieć świadomość, że samorządowcy z tym problemem muszą się zmierzyć i dlatego też choćby w Sejmiku Województwa Podkarpackiego działa komisja zajmująca się służbą zdrowia i tak jest też w innych samorządach. My również mamy tą to zadanie, które wiąże się z napływem w ostatnich latach na teren województwa uchodźców z Ukrainy. Oni też musieli skorzystać z tej pomocy, ale też wśród naszych lekarzy są też specjaliści kształceni na Ukrainie i mający polskie pochodzenie i nie mający polskiego pochodzenia. Tam też są kierunki medyczne we Lwowie, w Tarnopolu i tam też studenci z Polski się kształcą, uzupełniają później wykształcenie. Także jest to temat taki bardzo ważny, kosztowny, no i skomplikowany i też nie ukrywam spędzający nam sen z powiek.
Ale warte podkreślenia jest to, że ten system stypendialny kierowany jest do studentów ostatnich lat studiów medycznych, którzy podejmą specjalizację na kierunkach szczególnie deficytowych na Podkarpaciu. Cieszy się zainteresowaniem. Są już pierwsze osoby, które z tego systemu stypendialnego korzystają. Co nas bardzo cieszy, jest między innymi specjalizacja związana z geriatrią, z psychiatrią, z psychiatrią dziecięcą. To są szczególnie ważne specjalizacje i nie tylko na Podkarpaciu, ale specjaliści tych dziedzin są poszukiwani w całej Polsce.
Ja jako osoba troszeczkę patrząca tutaj na ten temat oddolnie, to uważam, że świetnie, że inwestujemy w szpitale, w lekarzy i tak dalej, ale że powinniśmy inwestować też w takie nauczanie, uświadamianie, edukację taką oddolną, żeby dzieci w szkole wiedziały, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, że ruch jest ważny, bo tego brakuje. Każdy jest dla siebie takim malutkim lekarzem i od tego powinniśmy zacząć. Powinniśmy uważać na to, co jemy, zacząć się tym interesować i w tym temacie kształcić, bo praktycznie 80% chorób leży na talerzu, jest uzależnione od tego, co jemy. I tak jak powiedziałam, gdybyśmy zaczęli kształcić też tak oddolnie, żeby młodzież oczywiście coraz większą ma świadomość na ten temat, miała jak zdrowo żyć, to myślę, że tutaj nie byłoby takich problemów ze szpitalami, bo wiele osób już wierzyło tylko w lekarzy i w tabletki. I to jest ten problem.
Tak to jest. Mówimy tutaj o różnego rodzaju rzeczywistościach związanych chociażby właśnie ze stanem zdrowia, ale tutaj to jest bardzo ciekawe, że w tych wszystkich wypowiedziach ten wymiar edukacji nieustannie się przewija. To też należy właśnie w dużej mierze do roli samorządu terytorialnego, bo gminy odpowiadają za prowadzenie żłobków, za prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, powiaty za szkoły ponad właśnie te podstawowe. Licea, technika, szkoły zawodowe. Także kwestia dyrektorów, prawda, nominacji dyrektorskich, to także w gestii samorządu terytorialnego, także wpływ niebanalny na obraz również i szkolnictwa ma właśnie ta strona terytorialna. Ale także i ten wymiar kultury, który jest niezwykle ważny, który jest nośnikiem różnego rodzaju wartości, pewnego rodzaju inspiracji, trendów, które są kształtowane, to także niezwykle ważna funkcja, którą pełni samorząd terytorialny.
Dokładnie, a w największym stopniu z tego, co mi wiadomo, zajmuje się właśnie tym województwo, tak? Ponieważ mają komisję współpracy międzynarodowej, turystyki i promocji, ale również kultury, tak? I tutaj moim zdaniem, i tak nawet jest po prostu strategia całego regionu, żeby to wszystko było spójne, żeby to faktycznie rozwijało się tak, jak trzeba.
Wspomniał ojciec o roli samorządu województwa w szkolnictwie. My jako województwo również wpływamy, staramy się kreować kierunki, w jakich jest kształcona młodzież, chociażby w szkołach zawodowych. I na ten cel przeznaczamy poprzez wojewódzkie urzędy pracy środki chociażby na wyposażenie pracowni, gdzie młodzi ludzie, którzy podejmują naukę chociażby w szkołach branżowych, mogą uczyć się na nowoczesnym sprzęcie odpowiadającym aktualnej sytuacji na rynku swojego zawodu, po to, aby kończąc szkołę mogli już podjąć pracę w zawodzie wyuczonym. To jest niezwykle ważne. Cierpimy wszyscy na brak rąk do pracy. Jeżeli chodzi o sprawy kulturalne, to my jako samorząd województwa podkarpackiego również dbamy o kulturę, o dziedzictwo niematerialne, ale również materialne. Mamy specjalne środki, które każdego roku przeznaczamy, chociażby na prace restauratorskie, konserwatorskie przy zabytkach. Z tych środków zazwyczaj korzystają parafie, bazyliki. Naprawdę dużo dzieje się w tym temacie i my jako samorząd województwa przywiązujemy do tego szczególną wagę.
Ja, proszę ojca, jeszcze chciałbym dodać i podkreślić to, o czym ojciec mówił. Często nam się wydaje, że samorząd, pan wójt czy pani wójt zajmuje się tak naprawdę tylko tym budynkiem, urzędem, wydaje dowód osobisty, jeszcze parę spraw, jakieś pozwolenie na budowę i to wszystko. To tak nie jest. To jest kultura, to jest szkolnictwo i o ile jeszcze na szczeblu gminnym ta świadomość nasza jako obywateli jest, to już szczeble wyżej tej świadomości niestety nie ma. Jeżeli byśmy się zapytali, czym się zajmuje na przykład starosta lub pan lub pani starosta, no to pewnie byłoby trudno odpowiedzieć wielu naszym mieszkańcom, jaki jest zakres tych zadań. Ja sam po obowiązkach zawodowych, po pracy staram się trochę edukować w tym zakresie, mówiąc akurat o powiecie rzeszowskim, którego jestem mieszkańcem, czym ten powiat się zajmuje i że to nie jest tylko wydawanie prawa jazdy czy pozwolenie na budowę, tylko są na przykład chociażby szkoły średnie czy są przychodnie, więc tych obszarów jest znacznie więcej. Jeszcze, proszę ojca, chciałbym jedną rzecz dodać w kwestii kultury. No też jest ważne, jakie wartości w tych samorządach promujemy, o czym mówimy. Sam miałem taką refleksję, kiedy 1 marca, nie tak dawno, podpisywaliśmy umowę związaną z energetyką, to tak mi w głowie pojawiła się myśl, że dziś jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy Niezłomnych, bo takie określenie bardziej wolę. I też taka refleksja mi się nasunęła, że może kiedyś ci bohaterowie musieli walczyć z bronią w ręku, a ten patriotyzm dzisiejszy to może to są dobre projekty czy dobre rozwiązanie właśnie w naszym samorządzie.
I o tym dzisiaj mówimy podczas rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Rola i zadania samorządu terytorialnego. Widzimy, jak wiele tych różnego rodzaju perspektyw, zadań jest do spełnienia i spełniają samorządy terytorialne, jak mają wielkie przełożenie również na nasze życie, na naszą codzienność. Zatem te sprawy, o których pytaliśmy, w jaki sposób my możemy wpływać również na samorządy i tutaj pan prezes wspomniał chociażby o tym wymiarze, który przed nami już za niedługo, czyli wyborach, to również warto z tego skorzystać, aby dobrze, mądrze wybierać. Dzisiaj o tych rolach, o tych zadaniach rozmawiamy naszymi gośćmi. Pani Katarzyna Madej-Janowska, pan doktor inżynier Karol Orzuk, pan doktor Jacek Magdoń oraz pan doktor Krzysztof Jarosz. To osoby, goście z pięknego Podkarpacia. Zapraszamy naszych widzów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Można to czynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia, do dzielenia się również swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami w zakresie samorządu terytorialnego. Wspomnieliśmy o wyborach. Też ciekawa sytuacja. Nie wiem, czy to się zmieniło, bo w 2010 roku, jeśli chodzi o właśnie kandydatów na stanowiska wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, to w tymże roku w około 300 gminach w wyborach wystartowało tylko po jednym kandydacie. Czy zmieniła się ta tendencja w 2024 roku, czy dalej jednak jest tak właśnie dość monolitycznie i skąd to się bierze? Bardzo proszę, pan inżynier Karol Orzuk.
Proszę Ojca, są różne sytuacje. Oczywiście są takie gminy, w których urzędujący włodarze nie mają konkurentów, bo trzeba mówić o pewnego rodzaju plebiscycie, gdzie ludzie rywalizują w wyborach o głosy wyborców, ale myślę, że jest bardzo duże zainteresowanie właśnie wyborami do samorządu terytorialnego, ale także obserwowaliśmy w październikowych wyborach parlamentarnych, że bardzo wielu Polaków wzięło w nich udział. Myślę, że w tych wyborach, zresztą słyszymy to od kolegów samorządowców, którzy startują czy w wyborach do rad gmin, czy tak jak kolega Krzysztof do Rady Powiatu Rzeszowskiego, że konkurencja jest bardzo duża. Ludzie chcą zaangażować się w sprawy społeczne, zauważyli, że mogą się realizować w tej materii i bardzo dobrze. Potrzebujemy ludzi zaangażowanych, takich, którzy są gotowi wziąć sprawy naszych małych ojczyzn, bo tak można mówić, czy o gminie, czy o powiecie, w swoje ręce, wziąć odpowiedzialność za czyny i, mówiąc kolokwialnie, wziąć się do pracy po to, aby zmieniać nasze otoczenie, zmieniać przestrzeń, w której żyjemy, bo chcemy, aby żyło nam się jak najlepiej.
Chciałbym się zapytać o motywację właśnie startowania, ale oddajmy pierwszeństwo naszym widzom oraz radiosłuchaczom. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Józef Lutczy.
Pan Józef skąd?
Z Lutczy, Lutcza.
O, bardzo nam miło. To południe Polski.
W Podkarpacie.
Tak.
Prosimy, panie Józefie.
Pozdrawiam ojca i pozdrawiam wszystkich.
Panie Józefie, tam w okolicach Lubczy są dość wysokie górki.
No są.
I tak górki, może właśnie te górki na troszeczkę tak zakłócają w odbiorze pana wypowiedzi. Gdybyśmy ewentualnie mogli lekko usprawnić tutaj, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni.
No poruszam się po całym pokoju.
A ruch to życie, także dobrze, tak, bardzo dobrze.
Tak.
Już jest lepiej, bardzo proszę.
No ja mam takie spostrzeżenia i takie zapytania.
Prosimy.
Do samorządowców, żeby to wykonali, bo ja objechałem troszkę świata i widziałem, i żeby zlikwidowali te progi na ulicach, co są bez przerwy montowane co chwilka, o ograniczeniu szybkości. Czyli ja byłem w 1977 roku w Afryce, to te progi takie były, funkcjonowały, żeby kierowcy szybko nie jechały. I wprowadzają teraz w nowoczesnym, demokratycznym kraju te progi w Polsce. Dlaczego to? To jesteśmy niecywilizowanym narodem? Czy jesteśmy takim, komuna nas tak wychowała na dziko, że tak jeździmy wariacko, niebezpiecznie? Czy nie można tego utemperować w inny sposób? I chodzi o budownictwo, bo pracuję, jestem budowlańcem. Budujemy piękne mieszkania, wygodne, estetycznie. Tam można się dużo dzieci rodzić, a w tych mieszkaniach są jedno dzieciątko albo w ogóle nie ma. I narzekają, że brak mieszkań jest. Czasem jedna osoba tylko w siepokojowym mieszkaniu mieszka i nie ma więcej nikogo. I narzekają, że brak mieszkań. I mieszkań więcej nie będzie. Bo ludzi do pracy nie ma młodych, w ogóle nie ma, tylko są obcokrajowcy z Ukrainy. Mhm. Jak oni odejdą nas do swojej ojczyzny, kto będzie produkował te mieszkania? Nie będzie żadnej wydajności i jakości mieszkań i ilości mieszkań. Czyli jest zapaść. I rolnictwo zapaści. No na Podkarpaciu widzicie, tak moja wieś to jest tylko dwugospodarcze, a było 1000 mieszkańców i po 2-3 krowy było w każdym domu. A teraz jest zaledwie 50 krów na całą wieś. No nie wiem, jak wy to widzicie, te reformy prowadzicie, że wszystko idzie w zapaść. No i przemysł drzewny w Bieszczadach został zamknięty ostatnio. Że już nie będzie produkcji, że Tusk trzymał produkcję drzewa leśnego, handlem drzewem leśnym. Nic nie słychać, to tylko takie przemruki. I to wszystko idzie ograniczenie. No, żadnej pomocy rolniczej nie ma. Tak w mojej wsi żadnej drogi gmina do pola ornego nie zbudowała. Od za komuny nie było i teraz nie ma w ogóle nic. i cały powiat w ogóle jest wyludniany, dzieci nie ma na wsi, nie ma kto zastępować, rolnictwo całkowicie upadło.
Panie Józefie, to pozwoli pan, że tutaj może postawimy przecinek, ponieważ pan podjął niezwykle cztery ważne tematy. To jest bezpieczeństwo, to jest budownictwo, rolnictwo, to jest również i przemysł drzewny, tak abyśmy mogli przynajmniej po części odnieść się do tych tematów niezwykle ważnych, za które też i panu bardzo serdecznie dziękujemy. Dlatego też i oddajmy głos naszym gościom. Kwestia bezpieczeństwa może pan dr Jacek Magdoń. Tym bardziej, że dzisiaj weszły nowe przepisy ruchu drogowego, prawda? Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu, pewien właśnie stężenie alkoholu i grozi taką, a nie inną karą.
Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że taką cechą dzisiejszych czasów jest ta motoryzacja. No, w gospodarstwie domowym często już mamy nie jeden, ale dwa samochody. Jeszcze jak wspominamy nasze dzieciństwo, to samochód był wielkim marzeniem, wręcz często nieosiągalnym. Dzisiaj to nasycenie, szczególnie samochodami osobowymi, jest bardzo duże. Do tego przewóz towarów, ciężki transport również na kołach. To wszystko powoduje, że jest dużo wypadków i po każdym tragicznym wypadku jest to wołanie, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, a szczególnie w terenie zabudowanym. Stąd pamiętamy, jeździliśmy 60 na godzinę w ciągu dnia, teraz 50 na godzinę. No i również te progi zwalniające, które są rzeczywiście utrapieniem dla kierowców. Natomiast no, o to wołają mieszkańcy, którzy jednak obawiają się, wysyłając choćby dzieci do szkoły, które idą gdzieś tam poboczem drogi, a najlepiej chodnikiem, no jednak żeby kierowcy jeździli wolniej. Więc to zwiększenie bezpieczeństwa jest jednak priorytetem i tutaj, kiedy jest takie wołanie, no kierowcy jednak cierpią. No, trzeba powiedzieć też, że Polacy kochają samochody, pokochali samochody i lubią ich używać. Jeżdżą mężczyźni, jeżdżą kobiety. No i my samorządowcy z tym również musimy się zmierzyć. Współpracujemy też z policją. Ja byłem w poprzedniej kadencji szefem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia w Sejmiku i myśmy co roku spotykali się z policjantami, ale także z, choćby z Inspekcją Transportu Drogowego. Wszyscy oni podkreślali tą konieczność jednak zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Też naciski na nas, żeby tworzyć jak najwięcej przejść dla pieszych, co nie jest takie łatwe, bo chodnik muszą być po obu stronach drogi, więc to wszystko powoduje, że jednak kierowcy nie mają w Polsce łatwo i pewnie będzie jeszcze trudniej, bo jak wiemy, emisja CO2 ma być zmniejszana, taka jest polityka unijna i tutaj głos kierowców jest słabo słyszalny.
Kolejny z tematów, który został podjęty przez pana Józefa, to przemysł drzewny. Tutaj może do pani Katarzyny Madej-Janowskiej.
Tutaj faktycznie jest to wielki problem, dlatego że nasz teren to jest wiele duży obszar pokrywają lasy. I faktycznie trzeba z tym walczyć, staramy się jak możemy i zobaczymy, gdzie to doprowadzi, tak?
Ja bym prosił ojca jeszcze pod kątem tutaj właśnie przemysłu drzewnego i tych problemów dodał.
Musimy od razu o rolnictwie, bo ty również o to pytał pan Józef.
Tak, znaczy to są bardzo ważne obszary, które budzą emocje i uzasadnione obecnie, czyli te przedstawiciele tych branż mocno protestują przeciwko zapowiadanymi decyzjami. Sam na swoim przykładzie mogę powiedzieć o inwestycji, którą tak akurat się składa, że jutro oddajemy do użytku, to jest kocioł na biomasę, czyli będzie spalana zrębka drzewna i my tego produktu potrzebujemy. Czyli nie może być tak, że zatrzymamy branżę zupełnie, bo jakby to zapotrzebowanie na te produkty z drzew, z lasów jest duże. Oczywiście trzeba tą gospodarkę leśną, drzewną racjonalizować, natomiast nie można zrobić takiego, wcisnąć hamulca do spodu i powiedzieć, że koniec, że kończymy z tym. Tak? To samo podobnie z rolnictwem. No, no są oczywiście jakieś decyzje zapadają na szczeblach ponad nawet krajowych, czyli na szczeblach unijnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Natomiast no, to budzi sprzeciw i protest chociażby rolników, którym jakby no, mówi się, że trzeba mocno ograniczać to, czym się zajmują.
Jeszcze tutaj padło pytanie o budownictwo.
Tak, ale chciałbym jeszcze nawiązać do słów mojego przedmówcy. Pracownicy branży leśnej, drzewiarskiej, zakładów usług leśnych w zasadzie z dnia na dzień decyzją pani minister środowiska zostali pozbawieni możliwości zarobkowania, zostali pozbawieni pracy. Należy pamiętać o tym, że chociażby w nadleśnictwie Bircza, którego ta decyzja szczególnie dotknęła, z dnia na dzień setki osób, mowa jest około 500 osób, zostało pozbawionych pracy, ale to nie są tylko pracownicy branży leśnej czy zakładów usług leśnych, ale także ich rodziny. Jeżeli chodzi o rolnictwo, pan Józef wspomniał o drogach dojazdowych do pól i kierował pytanie do nas jako do samorządowców. My jako Samorząd Województwa Podkarpackiego każdego roku przekazujemy środki tak zwane fogrowskie, pochodzące z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na drogi dojazdowe do pól. Te środki fogrowskie są przeznaczane również na budowę małych zbiorników retencyjnych, co również wpływa na poprawę warunków gospodarowania w rolnictwie. Należy wspomnieć także o bardzo dużych środkach, które my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego kierujemy na prace związane ze scaleniami gruntów. W poprzedniej perspektywie unijnej na terenie Podkarpacia na ten cel zostało wydatkowane około 500 000 000 zł. Scalenia gruntów wiążą się nie tylko z pracami projektowymi, geodezyjnymi, ale jednym z dwóch etapów scalania gruntów jest tak zwany proces zagospodarowania poscaleniowego, gdzie są specjalne środki w wysokości około 9 000 zł do hektara, które mogą być przeznaczane i są zazwyczaj przeznaczane chociażby na utwardzanie nowo wydzielonych, nowo zaprojektowanych dróg dojazdowych do pól. Podczas scalenia działki rolne są kształtowane, projektowane w taki sposób, aby gospodarka rolna była prowadzona w sposób racjonalny, aby skrócić drogę dojazdową z gospodarstwa do pól, aby powierzchnie działek, na których prowadzona jest produkcja rolna, były możliwie jak największe i w konfiguracji granic takiej, aby produkcję po prostu było prowadzić jak najłatwiej. Także my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego robimy bardzo dużo w kierunku takim, aby gospodarowanie było jak najbardziej opłacalne i jak najlepsze dla naszych producentów rolnych. Warto wiedzieć, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na Podkarpaciu to jest tylko 5 hektarów, ale jakość produktów rolnych wytworzonych w naszych gospodarstwach jest bardzo dobra. Mamy chociażby największą ilość ze wszystkich województw w Polsce produktów regionalnych wpisanych na listę ministerialną. To świadczy o wysokiej jakości podkarpackiego rolnictwa. Dbamy o nie, promujemy je. Jestem akurat przewodniczącym komisji, która zajmuje się sprawami promocji naszego województwa.
No, a dla pana to który na przykład taki ulubiony tutaj czy produkt, który wpisany jest na taką listę?
Chociażby podkarpacki miód.
A miód, o tak. No to do tego tematu też będziemy pewnie wracać, bo to słodki temat.
Ale także branża winiarska na Podkarpaciu rozwija się.
Ale to teraz Wielki Post, także może tutaj wrócimy kiedy indziej do tego tematu. A jesteśmy podczas rozmów niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radio Maryja. Rola i zadania samorządu terytorialnego to temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich prelegentów. Witam ojca prowadzącego. Na imię mam Krzysztof. Jestem z powiatu kieleckiego, gminy Łopuszno. Halo?
Prosimy, słyszymy pana doskonale.
Tak, może przytoczę. Mam nadzieję, że ci prelegenci są naprawdę z powołania samorządowcami, ale większość tych udających samorządowców, którzy mówią, że dbają o te małe ojczyzny, to tak przytoczę słowa Józefa Piłsudskiego, że do władzy pchają się ludzie, którzy nic nie osiągnęli, a więc nieudacznicy, darmozjady, Polityka to dla nich deska ratunku. Mogą godnie żyć, nie dając w zamian nic. Takich przykładów w dużo gminach jest. Nie mówię, że w Podkarpacie, bo Podkarpacie odwiedzam i bardzo mi się tam podoba. Jest tam naprawdę duży postęp od czasów dawniejszych do dnia dzisiejszego. Gratuluję tym samorządowcom tego terenu. Tak samo i gratuluję innym samorządowcom. Zresztą sam jeszcze jestem obecnym radnym Rady Powiatu w Kielcach. Zrezygnowałem z kandydowania w następnej kadencji na znak protestu poparcia obecnej burmistrz gminy Łopuszno. Powiem tak od razu. Kandydatem moim jest Wiktor Kowalski, znany w całej Polsce, można powiedzieć. I chyba między innymi tam kończył szkołę w Toruniu. Jest ucinany w Kielcach nie było w ogóle dla niego pracy, dlatego że stanął przy mnie i stanął, był doradcą Agaty Wojtyszek, byłej wojewody, obecnej poseł z województwa świętokrzyskiego. Jestem daleki od tym, żeby politycy się mieszali do samorządów. My tu się znamy najlepiej, żeby polityka trzymała się zarządzaniem całego kraju, a nie samorząd, sam mierzała jeszcze palce w samorządach, ustawiała kto ma kandydować, kto nie ma, kto ma być na liście, kto nie ma być na liście.
Panie
I także tu jeszcze wrócę do rolników i to mi się nie podoba, bo w naszej gminie to najwięcej nauczyciele mają do powiedzenia. Szanuję nauczycieli dobrych, ale do polityki nie mają pojęcia, do zarządzania, co niektórzy nie mają pojęcia. Biznes, który się kręci, ludzi biznesu czy przedsiębiorców, jest bardzo mało, bo nie mają czasu. Rolników też jest bardzo mało, bo są utrącani. I rozumiem ciężką pracę rolnika. Oni końca z końcem nie mogą związać, mimo że mają takie gospodarstwa niby na oko duże, tak samo jak i przedsiębiorcy. Te wszystkie...
Panie Krzysztofie, poprosimy o puentę wypowiedzi, ponieważ czas ma to do siebie, że bardzo szybko płynie.
To znaczy, żeby wrócić do samorządu, a żeby polityka się nie mieszała do samorządu krajowa. O.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy również pana. Dziękując za to, że pan zechciał zabrać głos w naszym dzisiejszym spotkaniu, przekazuję ten głos naszym gościom odnośnie pewnego rodzaju właśnie etosu osób, które podejmują się również tej odpowiedzialności za to środowisko lokalne.
No rzeczywiście ocena osób sprawujących funkcje publiczne, a szczególnie w polityce, jest bardzo ostra. No i tutaj marszałek Józef Piłsudski miał bardzo ostry język i te cytaty marszałka przeszły niewątpliwie do takiego języka, który jest dzisiaj używany. Natomiast ja kiedyś usłyszałem od mojego kolegi Polaka z Ukrainy takie słowa, bo my bardzo mało mamy czasu, ten prywatny czas jednak poświęcamy na tą działalność publiczną i on tak kiedyś powiedział bardzo ładnie, że ten udział w polityce czy w samorządzie to jest taka najwyższa forma miłosierdzia, bo człowiek oddaje swój prywatny czas prawie cały na tą działalność publiczną i nie jest to działalność jakoś specjalnie dochodowa. Rzeczywiście nad tym się zastanawiano u zarania tej nowoczesnej Polski i jednak wskazywano, że bardzo dobrze, jeśli do tej działalności publicznej, czy politycznej, czy samorządowej idą ludzie, którzy mają za sobą działalność społeczną w stowarzyszeniach, w organizacjach społecznych. Ja tutaj mogę powiedzieć, że wśród nas właśnie są tacy ludzie. Ja jestem członkiem Komendy Głównej Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, ale też działam w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w oddziale rzeszowskim i tą działalność prowadzę od początku lat 90. ubiegłego wieku i też ci ludzie mnie wspierają, kiedy kandyduję do choćby samorządu. Z drugiej strony też ja staram się ich tą działalność społeczną wspierać, jeśli to jest możliwe z poziomu samorządowego. Oczywiście jest dużo sensacji wokół tej działalności, czy politycznej, czy samorządowej. No, te negatywne informacje, one przenikają do opinii publicznej i odbijają się tym wielkim echem. Te dobre rzeczy gdzieś tam toną w powodzi tych negatywnych i może dlatego to postrzeganie nas nie jest tak pozytywne, jakbyśmy chcieli.
Dzisiaj rozmawiamy o samorządzie terytorialnym, o jego zadaniach i roli, którą pełni naszymi gośćmi. Pani Katarzyna Madej-Janowska, pan doktor inżynier Karol Orzuk, pan doktor Jacek Magdoń oraz pan doktor Krzysztof Jarosz. Tutaj to rolnictwo, które przewija się także w naszej rozmowie i no, żyjemy teraz w pewnego rodzaju sytuacji też i napiętej w związku z rolnictwem. Podkarpacie to też no, bliskie relacje, prawda, z naszymi sąsiadami za granicy. Jak tutaj ta rzeczywistość tej z jednej strony współpracy, z drugiej strony pomocy, a z trzeciej strony no, pewnego rodzaju właśnie również odpowiedzialności za naszych rolników wygląda z perspektywy samorządu terytorialnego?
No, ja pewnie trzeba powiedzieć, że pomoc bliźniemu to jest coś, czym powinniśmy się kierować. Natomiast w pierwszej kolejności trzeba myśleć o nas, o Polakach, o Polsce i te takie podstawowe, elementarne interesy, chociażby w rolnictwie, zabezpieczyć. I myślę, że Polacy już pokazali bardzo dużo serca tutaj no, narodowi ukraińskiemu, bardzo dużo im pomogliśmy i na szczeblu i krajowym, i tak osobiście wielu z nas przyjęło osoby z Ukrainy. Szczególnie widzieliśmy to na Podkarpaciu, gdzie rzeczywiście ta migracja, ta masa ludzi się przez Podkarpacie, zwłaszcza na początku tego nieszczęsnego konfliktu, przetoczyła, mówiąc tak kolokwialnie. Natomiast no, jest czas takiej refleksji, tak? To znaczy oczywiście na tyle, na ile my pomóc możemy, powinniśmy to robić. Natomiast no, jakoś trzeba mieć też na uwadze i ta lampka się świeci i to wskazują też właśnie przedstawiciele, chociażby właśnie rolnicy, że no, nie może się to bardzo negatywnie odbijać tutaj na naszej gospodarce.
My jako Sejmik Województwa Podkarpackiego na ostatniej sesji również przyjęliśmy, trzeba powiedzieć, że jednogłośnie. Żaden z radnych nie miał wątpliwości, że należy przyjąć takie stanowisko, przez które wyrazimy solidarność z protestującymi rolnikami, ale także wezwiemy rządzących obecnie naszym krajem do podjęcia czynności mających na celu doprowadzenie do sytuacji, gdzie nasi rolnicy polscy przestaną być stawiani w warunkach nieuczciwej konkurencji, gdzie ceny w skupie naszych płodów rolnych są niższe od cen, które ponoszą rolnicy od kosztów produkcji. Należy zadbać o to, aby polskie rolnictwo zostało utrzymane, aby nasi rolnicy mogli gospodarować na swojej ziemi w sposób opłacalny, w taki, gdzie będą mogli utrzymać rodziny z pracy na roli. Wielki niepokój budzą także plany i projekty związane z Zielonym Ładem. Należy zadbać o to, aby rolnicy byli panami na polskiej ziemi, aby decydowali o kierunkach produkcji rolnej i żeby oni decydowali o tym, co chcą produkować, gdzie i jak. A my wspierajmy swoich.
Spoglądając tutaj również i wracając do wypowiedzi pana doktora inżyniera Karola Orzuga, pan wspomniał, że średnie gospodarstwo rolne na Podkarpaciu to około 5 hektarów, tak?
Tak.
I teraz no, spoglądając na tą politykę chociażby Zielonego Ładu, no, ona w głównej mierze wymierzona jest właśnie w takie gospodarstwa, małe gospodarstwa rolne. I pytanie, jaka przyszłość, no bo tych gospodarzy jeszcze właśnie na Podkarpaciu jest no, sporo, coraz mniej poprzez właśnie taką, a nie inną politykę. Jak tutaj chociażby samorząd terytorialny w jaki sposób może oddziaływać?
Jako Prawo i Sprawiedliwość po 10 latach od roku 2004, od czasu, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, przestały obowiązywać przepisy, które chroniły wyprzedaż polskiego majątku. Podjęliśmy pracę ustawową, aby stworzyć takie przepisy, które będą zapobiegały wyprzedaży polskiej ziemi. Jeżeli rolnikom przestanie się opłacać produkować we własnych gospodarstwach, a podatki gruntowe, podatki od nieruchomości będą wysokie, należy się spodziewać i obawiać tego, że będą chcieli się wyzbyć gospodarstw rolnych. Chodzi o to, abyśmy jako osoby zaangażowane w pracę społeczną, w służbę na rzecz bliźniego, dbali i pilnowali tego, aby nasz majątek narodowy, polska ziemia, nie została wyprzedana.
Ja proszę ojca, jeszcze chciałbym dodać, może podać przykład z innej dziedziny, z handlu. Jeżeli cofniemy się pamięcią 20-30 lat temu, to takim standardem był mały sklepik osiedlowy czy w wiosce, gdzie sąsiad go prowadził i tak naprawdę, jeżeli dzisiaj popatrzymy, to tych sklepów już nie ma. Znaczy wyparły ich duże sieci, markety i bardzo jest tutaj obawa, że te małe gospodarstwa rolne, które tak naprawdę, a Podkarpacie chociażby z nich słynie, to kilkuhektarowe gospodarstwo to nie jest jakiś wielki eksport. Tam ci ludzie po pracy często zawodowej no, uprawiają jakąś tam czy ziemniaki czy inne produkty właśnie na potrzeby własne, może na jakąś taką drobną sprzedaż. No i jest obawa taka, że rzeczywiście te wymogi, te regulacje doprowadzą do tego, że to podobnie jak te małe sklepiki zniknie i jakby też trzeba bronić takiej niezależności i takich właśnie małych gospodarstw.
Ale od kilku...
Niestety trzeba powiedzieć, że my tracimy wpływ na rolnictwo we własnym kraju, dlatego że tutaj kompetencje zostały przekazane do Brukseli. Wspólna polityka rolna jest bardzo kosztowna i trzeba powiedzieć, że Unia Europejska, władze brukselskie szukają pewnych rozwiązań i tym między innymi jest otwarcie rynków unijnych na zboże spoza Unii Europejskiej. My najwięcej mówimy o zbożu z Ukrainy, ale trzeba przypomnieć, że to zboże przenika różnymi drogami również z Białorusi, a nawet z Rosji, a przede wszystkim Europa Zachodnia jest otwarta na zboże z Ameryki Południowej, z tej grupy państw Brazylii, Argentyny, Urugwaju i Paragwaju. To powoduje, że jeśli rolnik europejski ma spełnić bardzo wyśrubowane normy, żeby wyprodukować żywność, a równocześnie na rynki unijne przypływa zboże niższej, słabej jakości, no to w tym momencie widzimy, że nie ma tutaj równych szans i to powoduje ogromny problem, który widzimy na ulicach, na drogach różnych europejskich krajów. Ja niedawno byłem w Tesalonikach w Grecji, tam były targi rolne największe w Grecji. No i oczywiście traktory na tamtych drogach, blokady, tak jak i w Polsce. Więc jest to już problem całej Unii i niewątpliwie przed rolnictwem w Polsce i w Unii Europejskiej wielki znak zapytania, czy w ogóle ta gałąź gospodarki ma funkcjonować na zasadach takich jak dotychczas, czy mają być to wielkoobszarowe uprawy, które będą własnością już nie rolników, ale wielkich korporacji, wielkich międzynarodowych koncernów, które niekoniecznie niedawno jeszcze zajmowały się produkcją żywności.
Takie perspektywy, przed którymi stoimy, pytania, które sobie stawiamy, życie przyniesie na nie odpowiedź. Ale w dużej mierze, czy w jakiejś mierze również i my mamy na to wpływ poprzez decyzje, poprzez wybory, które podejmujemy. O tym też dzisiaj rozmawiamy na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Rola i zadania samorządu terytorialnego to temat naszego spotkania. Kontynuacja o 21.30 na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie zapraszam do współtworzenia również i tego czasu, a naszym gościom za tę pierwszą część dziękuję. Przypomnijmy, są wraz z nami pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid.
Dziękujemy.
Pan doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Bardzo dziękuję.
Podobnie radny tegoż województwa, pan doktor Jacek Magdoń.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan doktor Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję naszym widzom oraz radiosłuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.